Dziękuję, że jesteś z Voice House. Nowy odcinek twojej ulubionej audycji już za chwilę. Ale mam prośbę. Szanowna słuchaczko i drogi słuchaczu, wasze opinie są dla nas bardzo ważne. Pozwalają nam się rozwijać. Zasubskrybujcie nas na Spotify i Apple Podcast. Zostawcie krótką opinię. Co robimy dobrze? A co zmienić? Będę zobowiązany. Najciekawsze, najczęściej słuchane, najbardziej intrygujące, czasem najśmieszniejsze fragmenty audycji od Voice House. Słowem Best of Voice House. Bierzcie i słuchajcie tego wszyscy. Ekonomicznie. Rafał Hirsch i Jarosław Kuźniar. Pytanie, które chcemy postawić sobie w tym odcinku, czy Polska rzeczywiście z Unii wychodzi, a może jest tak, jak to wczoraj mądrze zauważył chyba Dominik Ulik z Gazety Wyborczej, że przecież my nie wychodzimy, to my Unię wypychamy z Polski. I to mniej boli jakoś, nie? Niektórych przynajmniej.
Chociaż dzisiaj rano widziałem artykuł w The Economist, yes, czyli bardzo poważanym tygodniku ekonomicznym, którym jest mowa o tym, że... jest jakby zasugerowane, że to raczej Unia powinna wypchnąć Polskę z siebie. Hmm. Znaczy, że tak właściwie tam było napisane tak, że Polska nie wychodzi z Unii Europejskiej i że w tym właśnie tkwi największy problem.
Czyli, że do jej...
tej Unii.
Aha, Unii.
Unii problem, że... ponieważ my patrzymy na polonocentrycznie, trudno się dziwić, bo jesteśmy Polakami, i patrzymy na to wszystko przez pryzmat naszych problemów. Czy to my będziemy mieli problem, czy go nie będziemy mieli, czy zostaniemy w tej Unii, czy z niej wyjdziemy. Natomiast mam wrażenie, że na poziomie europejskim toczy się w tej chwili zaskakująco ożywiona debata, w której nikt już nie rozmawia z Polską, ponieważ to już pogląd Polski nikogo nie interesuje w tej sprawie w Brukseli. Właściwie mam wrażenie, że tam jest taki konsensus, że właściwie w tym momencie już nie ma o czym rozmawiać.
W ogóle nie ma Polski dla nas, krótko mówiąc.
I teraz jest problem dla Unii Europejskiej i to Unia musi rozwiązać swój własny problem polegający na tym, że w Unii Europejskiej nie ma mechanizmu, zgodnie z którym możesz wyrzucić jakieś państwo z Unii, a... jak napisał, czytałem kilka opinii różnych profesorów prawa europejskiego zamieszczanych na blogu niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego.
Czyli nie są to profesorowie od jakiego? Szczęśliwie.
Nie,
dobrze.
Nie. To są jacyś tam profesorowie, którzy generalnie nie zajmują się na co dzień Polską, ale zajmują się prawem europejskim i Unią Europejską. Więc nie sądzę, żeby oni mieli jakiś sentyment pozytywny albo negatywny akurat w stosunku do Polski. Nie? Unia Europejska leży w centrum ich zainteresowań. I oni, jeden z nich napisał, że tak właściwie to, żeby to zostało tak, jak jest teraz, to jest niewyobrażalne. Znaczy, to tak na pewno nie może zostać.
Ale chodzi
tak,
o sądownictwo, czy o co? Czy
w ogóle... Chodzi o to, że Polska należy do Unii Europejskiej. W Unii Europejskiej obowiązuje prymat prawa unijnego nad prawem krajowym.
Nasza
jest to jedna z fundamentalnych zasad w Unii Europejskiej. Istnieje też zasada równości państw unijnych wobec siebie, czyli ta zasada w każdym państwie obowiązuje tak samo. Nikt nie ma z tym problemu, nikt nigdy nie miał z tym problemu. I teraz Polska mówi, że w Polsce te traktaty europejskie obowiązują, ale czasami nie obowiązują. Trybunał Konstytucyjny wskazał na kilka konkretnych sytuacji, które opisał,
tak,
i powiedział, że akurat w takich sytuacjach...
Przyszła prośba, żeby wtedy nie obowiązywały.
Wtedy nie obowiązują. Mhm. Dwa artykuły Traktatu o Unii Europejskiej, artykuł 1 i 19. W ogóle to jest niesamowite, że artykuł 1 Traktatu o Unii Europejskiej jest niezgodny z polską konstytucją. Czasami.
Ja
tylko
czułem, ale teraz
ale
cieszę się, że mamy to czarno na białym.
Artykuł 1 mówi o tym, że się tworzy Unię Europejską.
Nie,
po
Rafał,
prostu.
Nie
i że
się
podstawą Unii Europejskiej jest Traktat o Unii Europejskiej.
Nie. Jest polska konstytucja, długo, długo nic i nie ma żadnego... Właśnie dlatego mamy prawo sobie skreślać, co chcemy i kiedy chcemy. Ale powiedz mi, to co przeczytałeś w The Economist, czy oni mówią, dobra, Unia ma problem z Polską i co? Jaka jest puenta?
Właśnie nie wiadomo, co teraz, ponieważ nie można jej wyrzucić.
Okay, czyli
w związku z tym najlepiej dla wszystkich by było, gdyby Polska, tak jak Wielka Brytania, skorzystała z artykułu 50 i zechciała łaskawie sama opuścić budynek.
Dla wszystkich w Europie, bo nie dla wszystkich w Polsce fajnie by było, gdyby tak zrobiono.
Wśród tych opinii, które czytałem, były też niektóre bardzo interesujące, które mówią, że także dla Polski byłoby to w tej chwili najlepsze wyjście, ponieważ w ramach tej procedury z artykułu 50 zgłaszasz chęć wyjścia z Unii Europejskiej, po czym negocjujesz układ o dalszej współpracy, masz na to 2 lata i przez te 2 lata w każdej chwili
możesz zapomnieć, że chciałeś.
Możesz zmienić zdanie, możesz wrócić.
Albo zmienić rząd.
Tak, też. Więc możesz być, więc zdaniem niektórych prawników taka sytuacja byłaby wygodna, ponieważ po pierwsze byłaby jasna i przejrzysta i wszyscy już by znowu wiedzieli, bo teraz nikt nie wie, o co chodzi, a gdyby taki wniosek ze strony Polski padł, to wszyscy by wiedzieli, o co chodzi, na czym stoimy i w którą stronę idziemy. I potem oczywiście w związku z tym, że premier Morawiecki cały czas mówi, że nie chcemy wychodzić z Unii, potem w ramach tej procedury wysyłamy oficjalną notyfikację o tym, że zmieniliśmy zdanie i jednak nie chcemy wychodzić z Unii.
Przespaliśmy się z tym i koniec.
I już, tak.
Tylko zobacz.
Tylko, że ja mówię i już. To nie jest takie bezproblemowe, bo to jednak by musiało oznaczać, że jednak z powrotem stan prawny w Polsce jest zgodny z tym, co w Unii Europejskiej.
Zmieniliśmy zdanie, ale dalej ten pierwszy i ten 19 nas nie interesuje.
Tak się nie da. I to jest właśnie, to jest problem. Czasami jest tak, że jak, nie wiem, oglądasz jakieś rzeczy w internecie, to tak się mówi kolokwialnie, że jak coś zobaczysz, to już się nie da odzobaczyć. No to z tym wyrokiem tak jest dokładnie tak, że już się nie da tego. On już jest. Obowiązuje, został opublikowany.
Niestety, całkiem
na serio. To jest w ogóle niesamowite, że niektórzy, mam wrażenie, że zwolennicy PiSu bagatelizują ten wyrok. Mówią, że on jest taki warunkowy, że tam jest przecież napisane, że tylko w niektórych sytuacjach. Cała koncepcja unijna nie polega na tym, że możesz sobie wybierać sytuację. Albo to akceptujesz w całości, jeśli akceptujesz 99%, to tak jakbyś zero akceptował. To się rozpada w tym momencie ta sytuacja. Tak? I w związku z tym... I mam wrażenie, że premier też się zachowuje tak, jakby tego nie rozumiał. I wszyscy się koncentrują na tym aspekcie politycznym. Tak? Tak jakby ten wyrok Trybunału miał mieć właśnie głównie funkcję polityczną, że chcieliśmy nim coś zaprezentować, coś pokazać, przemówić do elektoratu, zrobić wrażenie. I to wszystko jest prawda. Rzeczywiście to się udało, natomiast wynikają z tego jakieś konsekwencje czysto prawne też.
Dokładnie.
I nie da się tego w sposób prosty odkręcić w tej chwili. Z tego, co czytałem, jednym sposobem na to, żeby to odkręcić, jest po prostu zmiana polskiej konstytucji w tym momencie.
A do tego potrzeba jeszcze większej większości w Sejmie niż tą, którą ma teraz pan
Albo
prezes.
Drugi sposób jest taki, żeby wszyscy publicznie zgodzili się na to, że ten Trybunał nie jest Trybunałem.
Ja bym chciał, żeby tak wielu uznało, bo to jest ten moment, bo tak jak mówisz, niektórzy bagatelizują, akurat ta strona bagatelizuje, której to jest Trybunał, ale tak naprawdę jest też spora grupa prawników, która nie uznaje sposobu, w jaki ten Trybunał działa i jego legalności, to jedno. Dwa, że kurczę, to jest tak, że zobacz, krzyczą na różne sposoby, pokazują faka na różne sposoby i ta Bruksela, tak sobie właśnie ciekaw byłem, ile jeszcze jesteś w stanie zobaczyć tego faka z Warszawy i twardo stać i mówić, no oni tak mają, poczekajmy, może się zmieni władza. Technologicznie. Bartek Pucek i Jarosław Kuźniar. Pamiętasz czasy, kiedy się mówiło o netykiecie, za przeproszeniem?
Niestety pamiętam.
Człowiek myślał sobie, wchodzimy do internetu, tam trzeba mówić zupełnie inaczej. Dzisiaj, kiedy wszyscy już w tym internecie pływamy tak, że właściwie nikomu się z wody nie chce wyjść, ten moment, kiedy netykieta jest prehistorią, ale właśnie okazuje się, że ta online'owa komunikacja jednak ma zupełnie inne czasem konteksty, niuanse niż offline'owa. Chyba, że kolega chciałby się nie zgodzić i jemu to, czego nauczył się w offline'ie, idealnie się w online'ie przydaje.
Zdecydowanie się zgadzam i dzisiaj jak patrzysz na proces komunikacji, to współczesna komunikacja chyba bardziej niż kiedykolwiek opiera się na tym, jak coś mówimy, niż tym, co mówimy. Ja to nazywam właśnie tą cyfrową mową ciała. Tak? Bardzo często to, w jaki sposób przekazujemy komunikat, będzie dużo istotniejsze nawet niż to, co mamy do powiedzenia. Czytałem w jednych badaniach, że obecnie około 70% całej komunikacji pomiędzy zespołami odbywa się wirtualnie. Była to informacja, że codziennie wysyłamy około ponad 300 miliardów maili, przy czym przeciętny człowiek wysyła około 30 maili dziennie i odbiera, w sensie czyli czyta około 96% z tych maili. Moim zdaniem to dość sporo. Natomiast to, co jest szalenie interesujące, to to, że w 50% przypadków ton naszego maila jest źle interpretowany. Czyli wyobraźmy sobie sytuację, że co druga wiadomość, którą komuś wysyłamy, jest źle interpretowana, jeżeli chodzi o naszą intencję. To, co jest w tym wszystkim też interesujące, to to, że zazwyczaj jest interpretowana na niekorzyść. Czyli jeżeli mamy do czynienia z interpretacją tej wiadomości, tej co drugiej wiadomości, to zazwyczaj jest ona interpretowana na niekorzyść osoby, która tą informację wysłała. I wydaje mi się, że dzisiaj jak myślimy o tym sposobie komunikacji, to w zasadzie to, czego nie możemy robić, to nie możemy zakładać, że nasze cyfrowe nawyki, czyli odpowiadanie na przykład na każdy e-mail, który dostajemy w ciągu 30 sekund, albo odpowiadanie jak najszybciej na wiadomość, którą otrzymamy, SMS, Slack, Teams czy cokolwiek innego, że to podzielają wszyscy inni wokół. To oznacza, że trzeba poświęcić kilka tych dodatkowych sekund, tak, na zadanie sobie pytanie, czy nasze zdania, słowa, albo często nawet interpunkcja może zostać po prostu źle zinterpretowana w tej komunikacji cyfrowej. Oznacza to też, że bycie świadomym tych sygnałów i wskazówek, które wysyłamy, takie ciągłe sprawdzanie siebie de facto i umiejętność zrozumienia, w jaki sposób ta informacja może być zinterpretowana z drugiej strony, to poświęcenie uwagi na to może przynieść ogromne korzyści. I wiele osób bardzo często optymalizuje w stosunku tego, co jest do zrobienia, a nie w jaki sposób to jest komunikowane. Natomiast w praktyce biznesowej bardzo często jest tak, że to, w jaki sposób jest coś zakomunikowane, jest esencjonalne w stosunku do tego, czy dana inicjatywa odniesie, czy nie odniesie sukcesu, czy zostanie zrealizowana, czy nie.
Teraz przypominam sobie moją ostatnią podróż do Chin, jeszcze oczywiście przed pandemią, i podziw, z jakim oni nagrywali wszystko na WeChata i wysyłali sobie tylko i wyłącznie głosowe komunikaty. Tam nikt nie pisał, wszyscy coś gadali. Dzisiaj w Polsce to jest coraz bardziej możliwe, ale teraz mam obok naszego monitora, na którym nagrywam nasze spotkanie, otwartego Slacka, i wiem, że mogę nacisnąć od niedawna ikonkę mikrofonu i też nagrać coś, i zacząłem się łapać na tym, że robię to coraz chętniej i częściej, bo mam wrażenie, właśnie a propos tego, co powiedziałeś, że będę lepiej zrozumiany, że moja skrótowość z braku czasu nie będzie odebrana jako arogancja Kuźniara.
Te sygnały niewerbalne w życiu, w rzeczywistości i w tej rzeczywistości wirtualnej, cyfrowej, stanowią 60-80% komunikacji. Dlatego dzisiaj, jeżeli przenosimy albo nie jesteśmy w stanie przenieść części tej komunikacji, którą wykonujemy twarzą w twarz, tej komunikacji niewerbalnej, nie jesteśmy jej w stanie przenieść na naszą aktywność cyfrową. Albo pozostaje pytanie, w jaki sposób przenieść albo w jaki sposób komunikować się niewerbalnie, kiedy nie widzimy się z drugą osobą czy zespołem twarzą w twarz. Jak stworzyć tą więź? Skoro 70% komunikacji w zespołach odbywa się drogą cyfrową, to w jaki sposób skutecznie tworzyć tą więź za pomocą tych cyfrowych kanałów?
To jest w sumie kanał cyfrowy, taki Slack, czy inny WhatsApp, czy cokolwiek takiego. Właściwie dzisiaj każda platforma, każdy komunikator pozwala na to, żeby wysłać dźwięk. My uwielbiamy dźwięk, bo pracujemy w podcastach i ten moment rozumiem doskonale, kiedy rzeczywiście czujesz nutę złości lub nie, czujesz uśmiech lub go nie czujesz. Mało tego, ostatni raz obiecuję, że zareklamuję za darmo Slacka, choć mówię to oczywiście z dużym żartem. Ten moment, w którym ostatnio wykorzystałem szansę, że mogę nagrać to, co robię na komputerze i pokazać to w pliku wysłanym komuś, żeby wytłumaczyć coś, zajmie mi to nie całą minutę, niż pisanie maila, który zajmie mi pewnie z 15 minut.
100%.
Dziękuję za Twoją uwagę. Oceń te nasze rozmowy. Twoja opinia, zostawiona na Apple Podcast pod każdą audycją, pozwala usłyszeć je większej grupie ludzi. Napisz kilka słów i zostaw 5 gwiazdek. To pomaga nam się rozwijać. Jeżeli masz pytanie, nagraj je na telefon i wyślij do nas. Wykorzystamy w kolejnym podcaście. Zasubskrybuj także inne podcasty od Voice House. Znajdziesz je na każdej platformie podcastowej, w każdym kanale social mediowym. Zapraszam też na stronę Voice House po więcej dobrej treści.